Narodziny Jana Chrzciciela poprzedziły niezwykłe wydarzenia. Wsłuchiwaliśmy się już w słowa anioła skierowane do Zachariasza i Marii, rozważaliśmy treść wspaniałych pieśni uwielbienia dla Boga wyśpiewanych przez Elżbietę i Marię. W 56 wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, że Maria, która odwiedziła Elżbietę, pozostała w jej domu około 3 miesięcy, a potem wróciła do domu. Maria, jak pamiętamy, przybyła do Elżbiety, gdy ta była w 6 miesiącu ciąży. Nadeszła więc pora narodzin Jana Chrzciciela. A gdy nastał dla Elżbiety czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia 8 zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na jego ojca, jak chce je nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język i począł mówić, chwaląc Boga. W rodzinach izraelskich w 8 dniu życia obrzezywano niemowlę i nadawano mu imię. Często było to w przypadku chłopca imię ojca. Ale Elżbieta nie zgodziła się na to, by nazwać chłopca Zachariaszem. Stwierdziła, że powinien nazywać się Jan. Krewni i sąsiedzi zwrócili się wtedy zdumieni do Zachariasza. Ponieważ nadal nie mógł on mówić, poprosił o tabliczkę i napisał, że chłopiec ma na imię Jan. Było to imię nadane mu już przez Boga. Wtedy Zachariasz odzyskał głos i od razu zaczął uwielbiać Boga. Przeżywał wielką radość z narodzenia się Jana i z wypełnienia się przepowiedni anioła. Mimo jego małej wiary, Bóg dotrzymał swej obietnicy. Cała ta niezwykła sytuacja zrobiła na sąsiadach wielkie wrażenie. Czytamy w końcowych fragmentach pierwszego rozdziału: i padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Zacheusz jest nie tylko w stanie już mówić po 9 miesiącach milczenia, ale od razu rozpoczyna swoją pieśń wielbienia dla Boga, w której zawarte są prorocze treści. Zachariasz nie wywodzi się z linii Dawida. Zrozumiał, że jego syn będzie tym, który poprzedzi nadejście Mesjasza, zgodnie ze znanymi mu doskonale jako kapłanowi proroctwami Malachiasza i Izajasza. Jan będzie tym, który ogłaszać będzie nadejście Mesjasza. Skoro urodził się Jan, przyjście Mesjasza jest już bardzo bliskie. Zachariasza ogarnia więc wielka, podwójna radość. Raduje się, że nadchodzi długo oczekiwany Mesjasz i cieszy się, że to jego syn będzie tym, który będzie zwiastować jego nadejście. Dalej, jak czytamy w końcowych wierszach pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, Zachariasz podkreśla, że stanie się tak, jak od wieków Bóg zapowiedział przez usta świętych proroków swoich: wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Zachariasz zapowiada spełnienie się obietnicy danej przez Boga Abrahamowi. Obietnica dotyczy i narodu izraelskiego, i wszystkich wierzących. W sensie duchowym Abraham jest ojcem wszystkich, którzy zaufali Bogu, ojcem wiary. Zachariasz zapowiada, że teraz Bóg rozprawi się z wszelkimi wrogami, żeby Jego lud mógł Mu służyć bez bojaźni, będąc uświęconym i usprawiedliwionym. Maria, Elżbieta i Zachariasz, tak jak cały Izrael, wierzyli w wypełnienie się obietnicy danej Abrahamowi. Bóg nie opuścił i nie opuści swego ludu. W słowach Zachariasza zawarte jest również proroctwo dotyczące nas wszystkich. Duch Święty pobudza Zachariasza, by mówił o uświęceniu, o sprawiedliwości. Warunkiem usprawiedliwienia i uświęcenia jest wiara. Wiara taka, jaką miał Abraham, czyli pełne zaufanie Bogu i posłuszeństwo Jego woli. A ty, dziecię, prorokuje dalej Zachariasz, zwracając się do swego dopiero co narodzonego syna, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, żeby objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogi pokoju. Syn Zachariasza, Jan, będzie prorokiem Najwyższego. Pójdzie przed Panem, aby przygotować Jego drogi. W ostatnim wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy: a dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Bóg wybrał Jana do niezwykłego zadania. Zadania zapowiadania Mesjasza i przygotowywania ludzi do przyjęcia Jego poselstwa. Lud pozna zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Stanie się to przez wielkie Boże miłosierdzie. Bóg okazywał swoje zmiłowanie ludowi izraelskiemu wielokrotnie. Gdy Izraelita popełnił grzech, składał wymaganą prawem ofiarę, która była zapłatą za jego grzech. Człowiek kładł ręce na zwierzę ofiarne, wyznawał swoją winę i jak gdyby przenosił swój grzech na niewinne zwierzę. Bóg przyjmował tę zastępczą ofiarę i przebaczał pokutującemu grzesznikowi. Jednak Zachariasz zapowiada, że Boże zmiłowanie objawi się teraz w pełni, że ludzi nawiedzi światłość z wysokości, aby objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci. Jest to zapowiedź przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, który objawi w pełni miłość Boga Ojca, miłość, która sprawiła, że ofiarował swego jedynego Syna, by wyrwać nas z mroków śmierci. Ofiary ze zwierząt składane w czasach Starego Testamentu nie miały same w sobie żadnej mocy. Były tylko zapowiedzią jedynej wystarczającej ofiary złożonej za nasz grzech, ofiary Syna Bożego. Syn Boży przychodzi na świat. Rodzi się jako Syn Człowieczy, jako doskonały człowiek. Narodzenie się Jezusa Chrystusa opisuje Łukasz z wielką pieczołowitością w drugim rozdziale swej Ewangelii. Relacjonuje szczegółowo wszystkie towarzyszące tym niezwykłym narodzinom wydarzenia. Zanim spojrzymy w tekst biblijny, przypomnijmy sobie jednak kilka najważniejszych faktów odnośnie historycznego tła tych wydarzeń. Niemal cały ówczesny cywilizowany świat znajdował się pod panowaniem Rzymian. Nauka i sztuka były zaś zdominowane przez wpływy dzieł filozofów i twórców greckich. Język grecki rozbrzmiewał w całym Imperium Rzymskim. Jednym z narodów znajdujących się pod panowaniem Rzymian był naród żydowski. Przypomnijmy, że stwierdziliśmy, że w przygotowaniu świata na przyjęcie nauki chrześcijańskiej swój wkład miały trzy wielkie historyczne narody – Żydzi, Grecy i Rzymianie. Każdy z nich wniósł swój wkład w powstanie warunków umożliwiających rozprzestrzenianie się wieści o Jezusie po całym świecie. Rzymianie, jeśli chodzi o czynnik polityczny, komunikacyjny, Grecy w dziedzinie nauki i sztuki, a Żydzi religii. Jak wiemy, Łukasz spisał swoją Ewangelię głównie z myślą o uczonych Grekach. Greka, którzy w starożytnym świecie rozwinęli naukę, filozofię i sztukę tak, że Ateny stały się intelektualnym centrum świata. Za swoją wielką misję Grecy uważali odnalezienie drogi do osiągnięcia przez człowieka doskonałości. Mimo że dzieła, które stworzyli, są najwybitniejszymi wytworami ludzkiego geniuszu, okazało się jednak, że w swoich poszukiwaniach Grecy nie osiągnęli recepty na doskonałość. Natomiast powstało w kręgach intelektualistów, twórców kultury, także polityków, ogromne oczekiwanie, pragnienie, by pojawił się ktoś, kto wskaże ludzkości drogę ku doskonałości. Poszukiwania Greków były bez wątpienia cząstką Bożego planu w przygotowaniu świata na przyjście Jezusa Chrystusa. W określonym momencie historii rodzi się Zbawiciel. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Czytamy w pierwszych wersetach drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Ewangelista określa czas historyczny opisywanych przez siebie wydarzeń. Cesarzem panującym w Imperium Rzymskim jest August, adoptowany syn Juliusza Cezara. Pierwotnie na imię miał Oktawian. Przybrał imię August, które właściwie jest tytułem zapowiadającym jego dążenia do ogłoszenia swojej boskości. Cesarz August wydaje rozkaz spisania całego świata. Oczywiście chodzi o cały ówczesny cywilizowany świat, objęty panowaniem Rzymu. Był on znacznie mniejszy niż dzisiejszy świat. Na przykład w Europie Rzymianie podbili tylko południową część kontynentu. Niemniej było to ogromne imperium. Cesarz potrzebował pieniędzy, żeby utrzymać potężną armię, która miała kontrolować całe terytorium imperium i trzymać w karbach wszystkie podbite narody. Ściągane podatki mają zapewnić też mu życie w dostatku, w przepychu. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta, czytamy dalej. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, by porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego. I owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Józef i Maria opuścili Nazaret w Galilei i udali się do Betlejem w Judei, do rodowego miasta Dawida. Musieli się tam udać, bo oboje wywodzili się z linii Dawida. Za tym zwięzłym, stwierdzającym historyczne fakty opisem kryje się niezwykle poruszająca, głęboka prawda. Cesarz August, dążący do uzyskania boskiej godności, wysyła na cały świat dekret, żeby spisać wszystkich swoich podwładnych i ściągnąć z nich podatki. Z tego powodu wszyscy, kobiety i mężczyźni, wędrują do swych rodowych miejscowości. Między nimi znajduje się skromna rodzina z Nazaret, udająca się do Betlejem. Młoda, wiejska kobieta nosi w swoim łonie Bożego Syna. Pomyślmy, jakie to niezwykłe. Cesarz August usiłuje uczynić z siebie Boga. Pragnie, żeby Jemu oddawano cześć, by Go wielbiono. Nikt dzisiaj nie myśli o Nim jako o Bogu. Nikt nawet nie płaci Mu już podatku. Natomiast to małe dzieciątko, ukryte wtedy w łonie Marii, jest wielbione przez wielu wywyższane, jako Zbawiciel, jako Bóg. Cesarz August pełnił zaledwie rolę narzędzia w ręku Boga, narzędzia potrzebnego do realizacji tego, co Pan zapowiedział poprzez proroka Micheasza. Ale Ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Betlejem to małe miasteczko, 8 kilometrów na południe od Jerozolimy. Jego nazwa, Betlejem, oznacza dom chleba. Efrata to jego pierwotna nazwa, podana tu przez proroka, aby nie było wątpliwości, że chodzi o tę właśnie miejscowość. Tu urodził się Dawid, tu był namaszczony przez Samuela. Micheasz ogłosił setki lat przed narodzeniem się Chrystusa, że przyszły Mesjasz, syn Dawidowy, narodzi się w Betlejem. Słowa pochodzenie jego od początku, od dni wieczności, świadczą o odwiecznym pochodzeniu Mesjasza. Wszystko to, co się wydarzyło, było zaplanowane i przeprowadzone przez Boga. Gdyby ktokolwiek odważył się wtedy sprzeciwić cesarzowi Rzymu i powiedział: Najjaśniejszy Cezarze, może trzeba by zwolnić z obowiązku rejestrowania się kobiety, które właśnie mają rodzić, prawdopodobnie usłyszałby odpowiedź: Co tam dzieci i ich matki? Chodzi o pieniądze. Chodzi o armię, o przepych Rzymu, o podatki. Wszystko to przeminęło, włącznie z Cezarem. Łukasz w swoim opisie zamieszcza jeden niezwykły szczegół. Pisze o tym, że Maria, kładąc niemowlę w żłobku, owinęła je w pieluszki. Z pewnością sama Maria opowiadała Łukaszowi o tych pierwszych chwilach życia Jezusa. Zapewne jako lekarz Łukasz interesował się wszystkimi szczegółami związanymi z porodem. Pomyślmy, pieluszki i noworodek, który jest Bożym Synem. Jak doskonałe musiało być to niemowlę. Bóg manifestujący się w ciele. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim, czytamy dalej w 8 wierszu 2 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, kiedy dokładnie urodził się Jezus? Nie mogło to być zimą, bo pasterze nie przebywaliby wtedy ze swoimi owcami w polu nocą. Biblia nie podaje dokładnej daty narodzenia się Jezusa. Podobnie nie znamy dokładnej daty Jego śmierci. Mniej ważne jest to, kiedy Jezus się narodził. Najważniejsze, że narodził się. Mniej ważne jest to, kiedy został ukrzyżowany. Najważniejsze, że zmarł za nasze grzechy. Biblia, choć zawiera wiele informacji historycznych czy geograficznych, nie jest księgą spisaną dla celów naukowych. Owszem, często dostarcza szczegółów bezcennych dla prac archeologów, czy historyków, czy geografów, ale nie po to została napisana. Duch Święty prowadził kilkudziesięciu autorów ksiąg biblijnych tak, aby objawiony został Boży plan zbawienia człowieka. Znajdujemy się w miejscu, gdzie poselstwo Biblii osiąga punkt kulminacyjny. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, czytamy, i ogarnęła ich bojaźń wielka, i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To cudowny widok, gdy rodzi się maleńkie niemowlę. Każdy ojciec, każda matka powie, że to widok niezapomniany. Gdy widzimy maleńkie dzieciątko, nawet gdy go nie znamy, uśmiechamy się i jest nam radośniej. Bóg przyszedł do nas jako małe dziecię. Narodził się, żeby być jednym z nas. Gdyby nie to, nie moglibyśmy Go zobaczyć, nie moglibyśmy Go poznać, a On nie mógłby za nas oddać życia, aby nas zbawić. Niemożliwe staje się możliwym, bo czyż możliwe jest, by rodził się Bóg, który jest wieczny, niezmienny? Czy możliwe jest to, by nieskończone mogło ograniczyć się do skończoności? Franciszek Karpiński tak to opisuje. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Nie moglibyśmy dosięgnąć Boga, tylko On mógł zniżyć się do nas. Jest tylko jeden Bóg, który to uczynił, Jezus Chrystus. Narodził się jako niemowlę. Czy nie powinien go witać ktoś więcej niż tylko kilku pasterzy? Całe stworzenie winno go rozpoznać. Cały świat powinien go witać. Cesarz August, zamiast zbierać podatki, powinien być w Betlejem, żeby oddać mu chwałę i cześć. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. W tak prosty sposób Łukasz jeszcze raz podkreśla, że Jezus rodzi się jako człowiek, jako niemowlę. Bóg wie o człowieku wszystko. Zna ciebie, zna mnie. Rozumie każdą naszą myśl, czuje każde nasze odczucie, bo stał się człowiekiem. Również i my znamy go teraz lepiej. Patrząc na Jezusa, widzimy Boga. Jezus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Inaczej słowa aniołów moglibyśmy sformułować tak: pokój ludziom dobrej woli, albo pokój tym, którzy postępują tak, że podobają się Bogu. Czasem mówimy bardzo ogólnie, że Jezus przyniósł światu pokój. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Pan. Tak czytamy w 48 rozdziale proroctw Izajasza. Żyjemy bowiem w bezbożnym świecie. Żyjemy w świecie opanowanym przez szatana. I na świecie nie ma pokoju. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swego Zbawiciela, jeśli Mu wierzysz i ufasz, wiesz, czym jest pokój, czym jest Jego dar. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus przyszedł pierwszy raz, przyniósł pokój tym, którzy w Niego uwierzyli, którzy Go przyjęli. Gdy przyjdzie ponownie, przyjdzie jako książę pokoju, zniszczy wszelkie zło, wszelkie bezprawie, ustanowi pokój na ziemi. Dopóki On nie powróci, nie będzie na ziemi pokoju. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. Pasterze pośpieszyli do Betlejem. Byli pierwszymi, którzy zobaczyli Jezusa. Trzej mędrcy dotarli do Betlejem dużo później. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I my nie zwlekajmy z przyjściem do Jezusa, a gdy Go zobaczymy i poznamy, opowiedzmy innym, co dla nas uczynił. Boże, chcemy Ci podziękować, że dajesz się nam poznać. Dziękujemy, że przyszedłeś do nas, Panie Jezu Chryste. Dziękujemy, że jesteś naszym Zbawicielem. Dziękujemy, że przyszedłeś, by nas ocalić. Amen.